I godzina 9:10. Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie. Witam również moich gości na łączach. Artur Cejrowski, redaktor w polityce.pl. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
I Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej Codziennie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zaczynamy zatem. Rosja wczoraj zakręciła Polsce kurek gazu, również Bułgarii. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że to bezpośredni atak na Polskę, a na przykład szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekonuje, że Unia Europejska nie da się podzielić i że planowana jest skoordynowana reakcja Unii Europejskiej. Jak uważacie, czy spodziewacie się tej solidarności w Unii, czy też poszczególne kraje będą się wyłamywać? Arturze, jak sądzisz?
Na tę chwilę mamy zapowiedzi, że będziemy mieli do czynienia ze wspólną reakcją. Pani von der Leyen zapowiada, że nie damy się zastraszyć jako Unia Europejska i że będzie ta reakcja zakładała jakieś wspólne działanie wobec tego szantażu gazowego. Bardzo ważne jest w tym kontekście, żeby uspokoić naszych słuchaczy, że no, my jako Polacy jesteśmy bezpieczni, bo robiliśmy od bardzo dawna bardzo dużo, żeby to bezpieczeństwo gazowe i nie tylko gazowe Polsce zapewnić, więc dzisiaj nasze magazyny, jak wiemy, są zapełnione w 76%. To jest jeden z najwyższych poziomów zapełnienia magazynów gazowych w Unii Europejskiej. Wyżej ma chyba tylko Portugalia. Także jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o dostawy ropy. Jeżeli Rosja zdecydowała się na podobny zabieg z ropą, to tę ropę możemy dzisiaj kupować na innych rynkach i kupujemy de facto na innych rynkach, więc jesteśmy surowcowo zabezpieczeni. Ja przez ostatnie 3 dni brałem udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywał się w Katowicach i tam gaz Rosja w kontekście wojny na Ukrainie było odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. I wszyscy eksperci, zarówno ci, którzy wywodzili się z tych naszych narodowych czempionów, ze spółek Skarbu Państwa, jak i ci, którzy reprezentowali chociażby inne firmy, ale z tej branży, zapewniali, że no, dziś problemem nie jest to, czy mamy dostęp do surowców, jesteśmy bezpieczni, ale problemem jest właśnie to, żeby Unia Europejska okazała swoją solidarność. Wiemy bardzo wiele o tym, jak przez lata całe, nie tylko Gazprom, ale różne inne rosyjskie firmy oplatały swoją sieć wokół polityków unijnych, wokół polityków europejskich. Przez lata całe słyszeliśmy, że największym zagrożeniem jest Orban, jest Salvini, jest kilku innych polityków tradycyjnie kojarzonych z tą prawą stroną sceny politycznej. Ale to jest nieprawda. Ta czerwona pajęczyna, która oplotła Europę, jest daleko szersza i sięga swoimi mackami znacznie szerzej niż tylko i wyłącznie tych dwóch polityków, których wcześniej wymieniłem, ale myślę, że o tym będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać w drugiej części programu, kiedy będziemy rozmawiali o tym, jakie są te rosyjskie wpływy w Europie.
Ale ja tutaj zwrócę uwagę na niepokojącą wypowiedź George'a Zachmana, eksperta think tanku Brygla, który mówi, że jedne firmy płacą w rublach, a inne odmawiają i że czasem nawet rządy tych krajów, w których mieszczą się te firmy, nie wiedzą wcale o tym postępowaniu i dodaje, że wie tylko o tym Gazprom. A przecież są takie kraje, które mają podpisane kontrakty z Rosją nawet, uwaga, do 2040 roku. Jacku, jak uważasz, czy będzie solidarność unijna, czy też będą poszczególne kraje się wyłamywać z tej solidarności?
Na pewno będzie deklarowana solidarność, o tym jestem przekonany, a jak to wyjdzie w praktyce, to tego po prostu nie wiem. Wydaje się, że oczywiście to, że Ursula von der Leyen mówi to, co mówi teraz i deklaruje...
Nie da się podzielić Unii.
To wspólna jedność i nie da się podzielić i taką twardą, asertywną postawę wobec Gazpromu i wobec Rosji. No to trochę nie licuję z tym, co robi Komisja Europejska. No przecież Polska wnosiła o postępowanie antymonopolowe wobec Gazpromu już chyba w październiku ubiegłego roku. W każdym razie jeszcze w ubiegłym roku. No i nadal Komisja Europejska gromadzi materiały na temat tego, czy Gazprom używa swojej monopolistycznej pozycji na rynku europejskim. No chyba wszyscy o tym wiedzą, nawet podejrzewam, że nawet papuasi w dżungli w Gwinei o tym wiedzą, że jednak używa, no ale jeszcze urzędnicy europejscy zbierają dowody. I wydaje mi się, że no, to deklaracje są fajne i są oczywiście dobrym kierunkiem i są może dobrą zapowiedzią, ale no, fajnie by było, gdyby były poparte też czynami.
To ja jeszcze zwrócę uwagę na wypowiedź doktora Szymona Kardasia z Ośrodka Studiów Wschodnich, który mówi, że wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu między innymi do Polski świadczy o tym, że Rosja jest gotowa poświęcić interesy ekonomiczne na rzecz realizacji strategicznych celów polityki zagranicznej. Co to może oznaczać, Arturze? Przyszłości.
Tak, ten komentarz, do którego się odwołujesz, ten komentarz doktora Kardasia, tak. Ja myślę, że on kieruje naszą uwagę w troszkę inną stronę. Myślę, że Rosja próbuje poprzez taki ruch wywołać jakiś niepokój społeczny w Europie Zachodniej. Jest to ruch desperacki, jest to ruch, który pokazuje nam, w jakim położeniu jest dzisiaj Kreml, bo no, na szali została położona ekonomia. Wydaje się, chociaż z drugiej strony, i to o tym też warto powiedzieć, my tak naprawdę nie wiemy, bo o tym też pisaliśmy w Polityce, nie wiemy, jakie państwa poza Polską i Bułgarią, bo ten komunikat dotyczył wcześniejszy Polski i Bułgarii o tym, że zostanie zakręcony i został zakręcony kurek. Jakie państwa poza Polską i Bułgarią są pozbawione rosyjskich dostaw gazu? Nie wiemy, jakie państwa zdecydowały się jeszcze, podobnie jak my, nie płacić w rublach. Wiemy, że było wcześniej mnóstwo kontrowersji. Były wojaże austriackiego kanclerza, który wczoraj zarzekał się, co prawda, że nie ma mowy, żeby Austria płaciła w rublach.
Niemcy też ale się wiemy, zarzekali.
Niemcy również się zarzekali, ale wiemy, że wcześniej przedstawiciele władz austriackich, w tym właśnie kanclerz, wybierali się do Moskwy już po rosyjskiej agresji na Ukrainę, już po masakrze w Buczy, już po tym wszystkim, co wiedzieliśmy o tym, co tam się dzieje. No więc trudno tutaj domniemywać, żeby wszystkie państwa podjęły taką wspólną, kolektywną decyzję. I zgadzam się z moim przedmówcą, że na tę chwilę te deklaracje o wspólnocie interesów są na razie tylko i wyłącznie deklaracjami. Chcielibyśmy zobaczyć konkrety, chcielibyśmy zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda na papierze, czy faktycznie Unia Europejska będzie tutaj miała wspólne, jasne i wyraźne stanowisko, bo no to znów odwołam się do Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tam eksperci wskazywali, że to jest właśnie największy problem dziś, nie ceny surowców jako takich, ale to, że w konfrontacji z rynkiem nie ma wspólnego, jednolitego stanowiska państw unijnych, bo właśnie ktoś z Austrii pojedzie do Putina, bo ktoś z Włoch czy z Niemiec pracuje dla Gazpromu czy innej spółki, bo były premier Finlandii pracuje dla rosyjskiego banku, bo przez lata całe Rosja zrobiła mnóstwo, żeby wytworzyć taką klasę polityczną, która będzie podejmowała korzystne dla niej decyzje w ramach decyzji unijnych.
To wszystko jest bardzo niepokojące. Zmieniamy, ale tylko pośrednio temat, bo europoseł PiS Anna Zalewska wystosowała list z apelem do komisarz do spraw konkurencji w sprawie niezwłocznego zaakceptowania polskiego krajowego planu odbudowy i uruchomienia należnych Polsce pieniędzy, ale też domaga się wyrównania strat za czas ich blokowania. Ja tutaj przytoczę ważny argument, bo europoseł mówi, że poprzez zablokowanie finansowania Krajowego Planu Odbudowy naruszono zasady konkurencyjności i równego dostępu do rynku pracy. Jacku, jak uważasz, jaka będzie odpowiedź ze strony Unii Europejskiej? Bo to już się bardzo, bardzo długo ciągnie. Ten maraz no decyzyjny.
Tak, zauważmy, że europosłowie i posłowie PiS-u i przedstawiciele partii rządzącej już chyba kilka razy ogłaszali,
że niebawem będą pieniądze,
tak. Już te pieniądze będą. Już wydaje mi się, że już niedługo będziemy obchodzić rocznicę tych wydarzeń. Bo wydaje się, że wydawało się wszystkim jeszcze przecież, że to będzie takie naturalne i Unia Europejska nie może postąpić inaczej. No i okazuje się, że jednak polityka dla Unii Europejskiej jest ważniejsza niż jej własne zasady, niż niż jakieś tam umowy, a nawet umowy dżentelmeńskie, czy jakieś takie, bym powiedział, zakulisowe, tak? No i w związku z tym no trudno mi powiedzieć, czy akurat ten...
Utraciliśmy chyba kontakt.
Europejski.
A jest, Jacek, znowu, ponownie. Tak. Słuchamy cię. Dalej.
Skuteczne i akurat Anna Zalewska i europosłowie PiS odniosą sukces. To wydaje się, że
Jacka gubimy.
W ten sposób, żeby jednak wzmacniać opozycję w Polsce i tym samym destabilizować rządy w naszym kraju. Trudno powiedzieć, czy to będzie konsekwentne i czy czasami Europejscy nie liczą na to, że w Polsce odbędzie się szybka kampania wyborcza na przykład. No i to będzie istotny argument ewentualnej kampanii wyborczej, która miałaby się odbyć między, jak rozumiem, dwoma najsilniejszymi partiami w tym momencie, czyli Platformą Donalda Tuska, który już jeździ po kraju i mówi, że on to ma te pieniądze w kieszeni i pokazuje palety z euro, no a rządem Prawa i Sprawiedliwości, który będzie musiał mówić o pewnej suwerenności, bronieniu suwerenności. Jak to wpłynie na taka sytuacja na decyzję Polaków? Nie wiem, no wiem, że Komisja Europejska ewidentnie uprawia politykę zamiast już dawno i to już jest robione od dawna, w zasadzie od 2015 roku.
Arturze, a jak ty uważasz, bo ten argument właśnie naruszenia zasad konkurencyjności, równego dostępu do rynku, bo między innymi pani Anna Zalewska mówi, że to wpłynęło i nadal będzie wpływać na zwyżkę cen energii, transportu, paliw, surowców, szeregu innych. Czy ten argument może być właśnie takim argumentem ważkim dla Unii Europejskiej, dla Komisji Europejskiej?
Myślę, że Unia Europejska miała świadomość tego argumentu, zanim pani minister Zalewska zdecydowała się wysłać swój list, i Unia Europejska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że osłabia polską gospodarkę, wstrzymując te pieniądze, i właśnie dlatego to robi. Co oczywiście nie zmniejsza wagi tego, że politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością próbują podejmować jakieś działania dyplomatyczne, żeby te pieniądze w końcu otrzymać. Bez wątpienia mamy do czynienia z ogromnym skandalem, ale ten skandal i ta sytuacja nie wynika tylko i wyłącznie z niezgodnych z traktatami działań Komisji Europejskiej. To jest wynik lobbowania opozycyjnego w Brukseli i w innych miejscach, gdzie te decyzje są podejmowane. To jest wynik takich wojaży, jak chociażby wojaże prezydenta Warszawy, który mówi, że pieniądze na uchodźców, czyli inna odsłona tego, że Unia Europejska nie chce Polsce płacić należnych jej pieniędzy, powinny trafiać nie do polskiego rządu, ale do polskich samorządów, więc cały czas opozycja wytwarza za granicą taki obraz polskiego rządu, jakby to był jakiś taki organ, który nie do końca sobie radzi z wydatkowaniem pieniędzy i nie do końca ma legitymację do rządzenia i dysponowania funduszami, co jest oczywiście nieprawdą. Przypomnijmy, że ten rząd ma największą legitymację po 89 roku społeczną do tego, żeby rządzić. Podobnie prezydent Duda, który wygrał z prezydentem Trzaskowskim, więc dzisiaj politycy opozycyjni próbują za wszelką cenę wytwarzać za granicą taką opinię, że Polacy mają rząd, który nie radzi sobie z pieniędzmi, które spłyną z Unii, i dlatego te pieniądze powinny płynąć innymi źródłami. I to jest jeden z powodów, dla których KPO, czy pieniądze związane z ogromną, już 3-milionową liczbą uchodźców, którzy z Ukrainy przybyli do Polski, nie są przez Unię Europejską Polsce wypłacane.
Arturze, jeszcze bardzo króciutko, bo mamy zaledwie 2 minuty, a jeszcze chcę poprosić o wypowiedź taką krótką Jacka. Poseł PiS Kacper Płażyński zwrócił się do władz Unii Europejskiej o wyjaśnienie dotyczące stypendiów finansowanych, a może też i finansowania nie tylko stypendiów, przez Gazprom dla tej uczelni. Czy możemy oczekiwać rzetelnej odpowiedzi? Jak uważasz, skoro mówiłeś o lobowaniu, to jaki wpływ na polskie kadry naukowców i specjalistów mogły mieć ta finansowa pomoc z Gazpromu dla Uniwersytetu Warszawskiego?
Musimy tego typu tematy podnosić publicznie. Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu tego roku Waldemar Pawlak w wywiadzie dla Rzeczypospolitej mówił, że projekt Baltic Pipe jest niepotrzebny, bo wystarczą nam te kontrakty, które mamy z Rosjanami i te kontrakty trzeba wzmacniać. Waldemar Pawlak domagał się, czyli były minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska, były wicepremier, współrządził Polską razem z Donaldem Tuskiem. Mówił, że dodatkowy gazociąg do Polski nie jest potrzebny. I no, jeżeli mielibyśmy szukać jakiegoś odpowiednika Gerharda Schrödera w Polsce, to myślę, że to byłby właściwy trop. Dlatego tego typu argumenty i tego typu ludzi i tego typu zachowania, jakie widzimy w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie Gazprom funduje jakieś stypendia, musimy podnosić, bo to są niestety zachowania, które w tym gorącym, niebezpiecznym okresie wyglądają już jak działanie na szkodę naszego państwa.
30 sekund dla Jacka.
Nie, no ja się tutaj w pełni zgadzam. No, niestety Rosja robi taką sieć połączeń, powiązań na Zachodzie. Efekty widzimy teraz, chociażby w tym rozbijaniu jedności Unii Europejskiej czy też stanowisk zachodnich, więc no, tym bardziej powinniśmy być na to bardzo, bardzo wyczuleni. No, żyjemy w kraju, który naprawdę nie zrobił porządku do końca z agenturą rosyjską.
I tu stawiamy, Jacku, kropkę. Bądźmy czujni, zróbmy w końcu ten porządek z agenturą rosyjską. Moimi i Państwa gośćmi byli Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej Codziennie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I Artur Cejrowski z portalu wPolityce.pl. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Również dobrego dnia na naszych słuchaczy.
Nawzajem dla panów. A audycję realizowała Kamila Pietrusińska. Bardzo dziękuję. Olga Zielińska. Do usłyszenia.